to też najlepiej będzie dla mnie, jeżeli schronię się do ziemi Filistyńczyków. Wtedy Saul zaniecha mnie i przestanie mnie tropić po całej krainie izraelskiej. I tak ujdę jego ręki. I tutaj szczegółowo rozważaliśmy ten wiersz. I z jednej strony koniecznie, abyśmy czytając takie miejsca, uświadomili sobie, w jakich okolicznościach Boży ludzie upadali w swej wierze, upadali w swej ufności ku Bogu, zmagali się z okolicznościami, które ich przygniatały. Jest to niezwykle ważne, abyśmy zawsze sięgnęli do kontekstu i przyjrzeli się, w jakich okolicznościach Boży ludzie, tak jak Dawid tutaj, zamiast pokładać ufność Bogu, zaczyna rozpaczać, zaczyna szukać jakiegoś ludzkiego wyjścia, zaczyna, jak to mówimy dzisiaj, kombinować, żeby sobie poprawić, żeby się ratować, żeby sobie pomóc. I z pewnością nie jeden z nas, jeśli nie wszyscy, byliśmy w takim miejscu, gdzie z jednej strony ufaliśmy Bogu, modliliśmy się do Boga, wyznawaliśmy, że nasz Bóg wszystko może i że Jemu ufamy, a gdzieś w sercu kombinowaliśmy. Po swojemu próbowaliśmy jakoś sobie to poukładać i nie pytaliśmy się Boga. Nie konsultowaliśmy się z Nim, gdyż nasze plany, które już sobie uknuliśmy, wydawały nam się być dobre. Wydawały nam się jedynym wyjściem w naszej sytuacji. I baliśmy się, że jeśli zaczniemy się pytać Boga, zaczniemy mówić o tym innym wierzącym, no to ktoś mógłby nas sprowadzić z tej drogi, a my już w sercu podjęliśmy decyzję, że to chcemy zrobić, gdyż to w naszym mniemaniu miało nam przynieść rozwiązanie, miało nam przynieść ulgę, miało nam przynieść pomoc. Bracia i siostry, jakże ważne jest, abyśmy o wszystko pytali się Boga, a szczególnie w sytuacji, kiedy coś nas tak bardzo do czegoś ciągnie, kiedy tak bardzo coś chcemy mieć, kiedy tak bardzo jesteśmy przekonani, że to nam się należy, czy że to pomoże nam i nie chcemy o tym rozmawiać z innymi. Sam fakt, że już nie chcemy o tym z kimś porozmawiać, że nie chcemy się tym podzielić, już powinno być dla nas sygnałem, że jest tutaj coś, co jest knowaniem naszego serca, co nie jest zgodne z Bożą wolą. Albo może czasami szukamy sobie takich słuchaczy i taki sposób im to przedstawiamy, żeby oni, usłyszawszy tą naszą stronę i te nasze potrzeby i niemożliwość zrobienia czegokolwiek innego, jeszcze nas zachęcili do tego, co już postanowiliśmy w sercu, że chcemy czynić. Nie czytamy, aby Dawid wezwał kapłana, nie czytamy, aby radził się Boga, tak jak wcześniej to czynił, ale Dawid rozmawiał ze sobą w swoim własnym sercu. To były jego własne knowania, jego własne decyzje. I wiersz drugi mówi nam, że ruszył tedy Dawid i przeszedł wraz z 600 wojownikami, którzy byli z nim, do Akisza, syna Maoka, króla Gat. Cóż to za miejsce schronienia Dawid sobie znalazł? Gat, skąd pochodził wielki Goliat. Gdzie Dawid już wcześniej, w 21 rozdziale czytaliśmy, udał się po pomoc. Pamiętacie, jak go przyjęli? Zapytali, czyż to nie Dawid, o którym śpiewają w Izraelu, że Saul pobił swoje tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy? I pamiętacie, jak Dawid udawał obłąkanego, jak się ślinił, jak drapał bramę, jak został wypędzony sprzed oblicza króla. A teraz Dawid mówi: nie ma dla mnie nic lepszego, jak pójść tam do Akisza. Myślę, że czasami, kiedy przestajemy szukać Boga, kiedy przestajemy pytać się Boga, kiedy przestajemy faktycznie ufać, że Bóg może nas prowadzić, że Bóg może w sytuacji, która nas przerasta i my nie widzimy wyjścia, ale Bóg ma wyjście. Kiedy przestajemy do Niego lgnąć i przestajemy do Niego wołać, zaczynamy kombinować, myślę, że niejednokrotnie spada na nas jakiś obłęd. Przestajemy logicznie myśleć, przestajemy widzieć rzeczywistość taką, jaką jest, i potrafimy zrobić tak kardynalne błędy, i potrafimy podjąć tak głupie kroki, aby przekonać się, jak niebezpieczną rzeczą jest nasza samodzielność. Oto ten sam Dawid, kiedy ufał Bogu, był zdolny do czynów, którym nie było równych. Kiedy jako chłopiec jeszcze stanął naprzeciwko olbrzymiego Goliata, pełen wiary, pełen przekonania, że Bóg Izraela stoi za nim, był w stanie pokonać tego olbrzyma, przed którym drżały zastępy Izraela. A teraz, jako już doświadczony człowiek, który, zobaczcie, tak wiele innych dowodów Bożej łaski miał w swoim życiu, doświadczył, który tak wiele już się nauczył, gdzie widzieliśmy, że nie tylko tam, stojąc naprzeciwko Goliata, ale później stając naprzeciwko Saula wielokrotnie, okazał się człowiekiem szlachetnym, okazał się człowiekiem wiary, okazał się człowiekiem, który faktycznie według Bożego serca był w stanie podejść do sytuacji. Tutaj, kiedy myślę, Bóg zdaje go na jego własne siły, jak i jednego z królów izraelskich później, okazuje się, że Dawid bez Boga, bez jego prowadzenia, bez jego pomocy jest tak samo słabym człowiekiem jak każdy inny. I drogi bracie, i droga siostro, niechaj to będzie naszą życiową lekcją. Jak ilekolwiek lat jesteś wierzącym człowiekiem, ile już nie widziałeś, ile już nie doświadczyłeś, ile już nie wiesz i masz o sobie może mniemanie, że jesteś człowiekiem mądrym i dojrzałym i rozumiesz i potrafisz, niech tylko Boża łaska od ciebie zostanie odjęta. Niech tylko Boża ręka, która cię chroni, strzeże i trzyma, odsunie się od ciebie, a zobaczysz, jak słaby jesteś. Jak potrafisz głupie decyzje podjąć. Jak potrafisz narazić na niebezpieczeństwo swoją własną duszę, swoje własne życie, swoją własną majętność i rodzinę i wszystkich wokół. I myślę, że nie tylko ta historia, ale myślę, że znacie współczesnych Dawidów, ludzi, którzy chodzili z Bogiem, ale którzy na pewnym etapie swojego życia przestali polegać na Bogu, którzy poczuli się silni, poczuli się mądrzy, poczuli się doświadczeni i dojrzali. I Bóg, tak jak z tego króla, o którym później czytamy, wystawił, zostawił go na jego własne siły, kiedy zaprosił Babilończyków i pokazał im swoje bogactwa. Dobrego króla, wiernego króla, tak? Hiskiasza, pamiętacie Hiskiasza? To jeden z lepszych królów. Ale podobnie jak Dawid, znalazł się w momencie, w którym kierował się własnym rozumem, kiedy uważał, że jest to właściwa rzecz, którą należy uczynić, i nie pytał się Boga. I Bóg go mówi: chcesz? Proszę bardzo, rób. To jest naprawdę miejsce, w którym nie chcemy się znaleźć. Obyśmy każdego dnia chwytali się ojcowskiej dłoni naszego dobrego Boga, jak bezradne dzieci, i prosili: Panie, prowadź mnie. Panie, strzeż mnie. Daj mi mądrość. Daj mi miłość. Daj mi wszelką zdolność, jakiej potrzebuję, by iść Twoją wąską drogą, by nie zbłądzić, by nie zgubić się. Niechaj nikt z nas nie stanie się tak dojrzały, żeby już nie potrzebował Pana Boga, ale bądźmy w tej postawie zależności od Niego, w tej postawie pytania się Go. Dawid wziął 600 wojowników i poszli do króla Gat, do Filistynów, do miejsca, gdzie było bałwochwalstwo, gdzie była rozpusta, gdzie Bóg Izraela był w pogardzie, tam Dawid zabrał swoich wojowników. I mieszkał Dawid u Akisza w Gat wraz ze swoimi wojownikami. Zauważcie, nie tylko wojownicy, ale czytamy dalej, każdy ze swoją rodziną. A Dawid z dwiema swoimi żonami, z Ahinoam z Jezreel i z Abigail, wdową po Nabalu z Karmelu. Dawid nie tylko był pod tą presją własnego lęku i własnych obaw i był zmęczony tą ciągłą ucieczką przed Saulem. Ale dodatkowo jego żołnierze mają dosyć rozłąki ze swoimi rodzinami. Dawid ma dwie żony i może tak długo jak byli sami, to mogli się nie myć i mogli tam coś zjeść od czasu do czasu i mogli jakoś tak żyć takim życiem włóczęgów. Wiecie, jak faceci nieraz potrafią żyć. Taki stary kawaler jak mieszka, to ludzie, jak tam nieraz się wejdzie do takiego mieszkania, po prostu nieposprzątane od tygodni, gary, pełen zlew, a on jakoś żyje, mu to jakoś nie przeszkadza. Ale jak już kobieta w domu, jak już dzieci, to po prostu tak się nie da. I dla niego to tam nie problem, wstać gdzieś o północy, gdzieś tam iść, walczyć, wrócić brudny, położyć się, spać, tam damy radę. Sami chłopaki swoi, nie? Ale jak już tutaj są rodziny, już są kobiety, jest odpowiedzialność, te kobiety na człowieku, jak gdzie, co, tu nie ma nawet gdzie tutaj garków pomyć, tutaj, jak ja tu mówię, w jakich my warunkach żyjemy, co to jest? Trzeba jakiś dom zbudować, trzeba jakieś poczucie bezpieczeństwa, trzeba jakieś normalne życie, tak? I jest ta presja i taką kobieta ma naturę, że ona potrzebuje domu, ona potrzebuje bezpiecznie, ona potrzebuje czysto, ona nie chce mieszkać gdzieś tam w namiocie, w którym kurzy się tam, nie wiadomo co będzie jutro do garka, nie wiadomo co na obiad, nie ma spisu żadnego, jadłospisu, po prostu jakoś to będzie, tak? Mężczyzna, damy radę, jakoś to będzie, coś tam jutro przywieziemy, nie martw się. A kobieta się troszczy, się martwi, to trzeba jakiegoś porządku, tak? A więc to wydaje się dobre wyjście, zamieszkać wreszcie w jakimś mieście, tak, które ma mury, gdzie jakiś domek jest, gdzie jakaś stabilizacja, gdzie jakieś bezpieczeństwo. Nie, Saul się pojawi, już wszystko pakujemy, już tam gdzieś uciekamy. Więc oni wszyscy z tymi sami, całymi rodzinami tam do Achisza, cała gromada, nie tylko tych 600 mężów, ale ich całe rodziny. I Dawid ze swoimi dwoma żonami. I myślą sobie, no teraz skończą się wreszcie nasze utrapienia. Już Saul przestanie nas chyba ścigać. I faktycznie, czwarty wiersz mówi nam, że gdy doniesiono Saulowi, że Dawid umknął do Gat, zaniechał pościgu. A więc udało się. Plan Dawida działa. To był dobry pomysł. Saul przestał nas ścigać. O to chodziło. Już mieli dosyć Saula. I Akisz najwyraźniej już przyjął Dawida w taki inny sposób niż wtedy, jak przyszedł. Bo w 21 rozdziale, jak przyszedł, to najwyraźniej przyszedł sam. A teraz ma ze sobą 600 wojowników, dobytek, rodziny. I z pewnością ten cały konflikt, który miał miejsce w Izraelu między Dawidem a Saulem, doszedł do uszu Akisza. Bo przecież oni byli w ciągłym konflikcie z Saulem. Saul non-stop całe życie toczył wojny z Filistynami. Czytamy, że ciągle go najeżdżali, więc oni prawdopodobnie wiedzieli, co tam się dzieje. I teraz Dawid może przejść na ich stronę. Teraz jeśli oni dadzą coś dobrego Dawidowi, to Dawid będzie zobligowany, żeby tym samym dobrym się odpłacić. Jeżeli oni pozwolą mu zamieszkać, dadzą mu wyżywienie i opiekę, i Saul nie będzie ich wrogiem, a oni są wrogami Saula, no to i Dawid teraz będzie po ich stronie i będzie ich walczył, będzie z nimi walczył i będzie ich wspierał. A więc tutaj myślę, że Akisz nie tak bezinteresownie i tak takie miał dobroduszne serce, tylko on tutaj widział, że to jest coś, na czym można zyskać, coś, co się jemu opłaci. Więc zaprasza Dawida, mieszkaj tutaj, w mojej stolicy mieszkaj, ze mną tutaj, bądź blisko. Ale Dawid nie czuł się dobrze w stolicy, nie czuł się dobrze pod okiem Akisza, bo w tym momencie jakikolwiek by nie zrobił ruch, to wszystko było pod kontrolą Filistynów. Tam oni o każdym jego ruchu by wiedzieli. Więc Dawid sobie kombinował, że dobrze jest być u Filistynów, ale może niekoniecznie tak, żeby mnie za bardzo tutaj śledzili, żeby wszystko o mnie wiedzieli. Lepiej byłoby sobie jakieś takie miejsce gdzieś na uboczu znaleźć, gdzie mógłbym być bardziej swobodny i robić to, co chciał robić, o czym zaraz przeczytamy. Więc rzekł Dawid do Akisza: jeżeli znalazłem łaskę w Twoich oczach, to niech mi dadzą miejsce w jednym z miast okolicznych i tam się osiedlę. Bo po cóż ma Twój sługa mieszkać wraz z Tobą w mieście stołecznym? Oto Dawid stał się sługą Akisza. Mówi: Twój sługa Dawid, Boży pomazaniec, ten, na którego został wylany święty olej, aby był księciem Izraela, do tego nieobrzezanego Filistyńczyka, mówi Dawid, twój sługa. Dawid tutaj oczywiście używa takiego potulnego języka, aby zwieść Akisza, aby uzyskać od niego to, co chce, ale pokazuje, że on jest niegodny w królewskim mieście. On jest zresztą, było to swego rodzaju taka sytuacja, która mogła budzić nawet niepokój, lęk Filistynów. Ja nie wiem, czy Akisz miał przy sobie taki zastęp 600 doborowych wojowników, którzy jego by chronili i przy jego boku stali w Gat. A tutaj jest człowiek z takim zastępem, który co prawda jest wrogiem ich wroga, bo tak pewnie go postrzegali. Saul był ich wrogiem i w tym momencie wiedzieli, że jest konflikt między Saulem a Dawidem, więc on też był jego wrogiem. Ale jak później zobaczymy, ci książęta filistyńscy nie patrzyli na Dawida wcale z takim zaufaniem. Oni się bali Dawida, oni nie ufali mu. I to nie była dobra sytuacja, aby Dawid mieszkał przy boku króla z takim zastępem żołnierzy. Więc tutaj Akiszowi najwyraźniej to pasowało, bo czytamy tutaj w wierszu szóstym, że bez jakichś tam wielkich dyskusji, czy dał mu Akisz tego dnia jeszcze, dał mu Syklak. Dlatego Syklak należy do królów judzkich do dnia dzisiejszego. A Syklak było miastem na południe, było niedaleko granicy z Izraelem, ale było to miejsce, w którym zamieszkiwały te ludy Kanaanu, Amalekici i inni. A więc było to miejsce, w którym Dawid był jakby na uboczu, jednocześnie znajdował się dalej w otoczeniu tych Kanaanitów. I w tym momencie Dawid wpada na pomysł, że po co ma bezczynnie siedzieć i tylko odpoczywać, ale że może coś dobrego dla Pana Boga zrobić, będąc tam. I tutaj widzę kolejną naszą ludzką tendencję do tego, że gdy idziemy drogą nieposłuszeństwa i gdy jako ludzie wierzący robimy jakieś błędne kroki, to nasze sumienie nie daje nam spokoju i my chcemy w jakiś taki sposób zrobić coś, co pokaże, że my tak naprawdę to wierzymy Bogu, że my chcemy służyć Bogu, że my nie jesteśmy jacyś niewierni, że my nie jesteśmy w jakimś nieposłuszeństwie, że my tak naprawdę to, co robimy, to w tym wszystkim możemy znaleźć coś, czym Panu Bogu możemy się przypodobać. Innymi słowy, będąc na drodze nieposłuszeństwa, możemy próbować wykonywać jakieś akty w naszym mniemaniu posłuszeństwa Bogu. Możemy robić coś, co w jakiejś mierze będzie się w naszym mniemaniu Bogu podobało. Może praktycznie, tak? Załóżmy, że ktoś prowadzi jakieś interesy, w których dopuszcza się jakiejś malwersacji, dopuszcza się jakiejś nieuczciwości. Tak wszyscy wokół robią, tak? Pewnych rzeczy się nie zgłasza, pewnych podatków się nie płaci, pewne rzeczy bez rachunków się przyjmuje, sprzedaje i tak dalej. Po prostu tak jakoś się kombinuje, żeby było więcej wygenerować zysku sobie, tak? Bo tak wszyscy robią przecież. Więc taki wierzący człowiek tak sobie taką drogą idzie, tak siebie usprawiedliwi, no, że tak dzisiaj to wszystko działa i tak trzeba sobie radzić, ale gdzieś tam sumienie go tam gryzie, tak? Więc on nie chce powiedzieć, że on przecież jest, że on służy mamonie. Tak? On nie służy mamonie, on Panu Jezusowi służy. I na przykład wtedy on jest gotów jakiś od czasu do czasu jakiś dar dać na misję albo na coś tam, nie? I wtedy przecież te pieniądze, które zdobywam, to przecież nie to, że ja sobie kupiłem coś nowego i tak dalej. Oczywiście sobie też tam kupi, ale to on ma więcej, żeby Panu Bogu tutaj dać, tak? Na to czy na tamto. Rozumiecie, o czym mówię? Że tak można tkwić w jakichś grzechach. To nie koniecznie musi, bo tutaj powiązałem te dwie rzeczy, tak? To jest jedno i drugie finansowe, ale ktoś może robiąc takie rzeczy, może w coś innego się zaangażować. No to ja to teraz poprowadzę szkółkę niedzielną, albo nie wiem, coś tam jeszcze innego zrobię, albo biednym będę pomagał, albo coś. I jak gdyby jest jakaś taka forma, człowiekowi tak się może wydawać, że on jest w stanie swoje nieposłuszeństwo zasłonić tym aktem dobroci, czy posłuszeństwa, czy jakiejś ofiary, czy czegoś takiego. Że jak już Panu Bogu się złoży tą ofiarę, no to już to nie jest takie złe, co robię. Bo ja przecież nadal Panu Bogu przecież służę, nadal mu składam ofiary. Jeśli taką drogą chcemy iść, to dobrze, żebyśmy poczytali Księgę Malachiasza, który mówi, co Bóg myśli o takich ofiarach. Ludzi, którzy żyją w nieposłuszeństwie, żyją samowolnie, ale uważają, że mogą przyjść do Pana Boga i zapalić mu świeczkę, i Pan Bóg się strasznie z tego ucieszy. Że mogą złożyć mu ofiarę i Pan Bóg będzie zachwycony. Bóg nazywa takie ofiary nieczystymi. To są nieczyste ofiary. Możesz czynić to, co winieneś czynić, ale jeśli czynisz to z sercem, które miłuje jakiś grzech, trwa w nieposłuszeństwie i podążasz drogą nieposłuszeństwa, drogą grzechu, to wiedz, że taka ofiara nie jest miła Bogu. Najpierw Pan Jezus mówi, jeśli chcesz złożyć ofiarę, to najpierw idź i załatw to, co jest nie tak. Akurat nie tam Pan Jezus mówi o konflikcie z drugim bratem, tak? Ale o ileż bardziej, jeżeli konflikt jest między mną a Bogiem, o ileż bardziej najpierw to powinienem załatwić, o ileż najpierw to powinno być rozwiązane, a potem dopiero mogę przyjść i złożyć ofiarę, która będzie miła Bogu. Dopiero wtedy te moje dobre uczynki stają się prawdziwie dobre, jeśli moja relacja z Bogiem jest czysta, jeśli moja relacja z innymi ludźmi jest czysta. Natomiast jeżeli kroczę drogą nieposłuszeństwa, a na tej drodze nieposłuszeństwa próbuję zamydlić, brzydko mówiąc, Panu Bogu oczy, to dopuszczam się wielkiego grzechu. Zapominam, że Bóg poprzez te wszystkie zewnętrzne nasze rzeczy patrzy na serce. I przede wszystkim jest zainteresowany tym stanem mojego i Twojego serca. Gdzie jest moje i Twoje serce? Czy jest blisko Boga i czy to, co czynię, wynika z miłości do Boga? Czy po prostu jestem obłudnikiem, który zszedł z Bożej drogi i myśli, że może się Bogu przypodobać przez jakieś ochłapy religijności? Otóż, co Dawid postanawia robić? Czytamy w wierszu 8, że Dawid wyprawiał się wraz ze swoimi wojownikami i czynili wypady na Geszurytów i Girzytów i Amalekitów. Ci bowiem zamieszkują ziemię, która się ciągnie od Telam aż do Szur i aż do Egiptu, czyli na południe od tego miejsca, gdzie przebywał Dawid. A ilekroć Dawid uderzał na jakiś kraj, nie pozostawiał przy życiu ani mężczyzny, ani kobiety. Zabierał owce i bydło, osły i wielbłądy i szaty i wracał do Akisza. A gdy Akisz zapytywał, dokąd wyprawialiście się dzisiaj? Dawid odpowiadał, na południową Judeę albo do południowego okręgu Jarachmelitów albo do południowego okręgu Kenitów. Mężczyzn zaś i kobiet dlatego nie zachowywał Dawid przy życiu i nie sprowadzał do Gat, ponieważ mówił sobie, niech nie świadczą przeciwko nam, powiadając, tak postępował Dawid. Czyli aby oni nie powiedzieli, Dawid tak i tak z nami postąpił. Taki był jego sposób postępowania przez cały czas pobytu w krainie Filistyńczyków. Akisz zaś ufał Dawidowi, myśląc sobie, zniesławił się wśród swojego ludu w Izraelu. to też będzie na zawsze moim poddanym. Tutaj oczywiście jest kontrowersja co do tego, czy Dawid, zabijając tych ludzi, czynił to tak, jak ja to przedstawiam, tak jak ja to rozumiem, w jakimś akcie swego rodzaju posłuszeństwa nakazowi, który Izrael otrzymał, gdy wyszli z Egiptu i weszli do Kanaanu, i wiemy, że oszczędzili te ludy. Amalekici nieustannie walczyli z Izraelem i była klątwa na Amalekitach i winni byli być wytępieni wszyscy. Saul zresztą nie dotrzymał, nie wypełnił nakazu pańskiego, kiedy darował życie Agagowi i oszczędził to, co najlepsze, co zrabował od Amalekitów. A więc w jakiejś mierze moglibyśmy szukać tu usprawiedliwienia dla Dawida, że to, co robi, to robi właściwie to, co Bóg nakazał Izraelowi. Ale kontekst wskazuje nam, że tak naprawdę to nie to było motywacją, że on chce tutaj wypełnić nakaz pański. Czytamy, że rabował to wszystko, że zabierał to wszystko, że zabijał wszystkich ludzi, a te łupy brał dla siebie. Tym wszystkim mógł wyżywić swoją czelać tych wszystkich ludzi, którzy z nim tam byli w Zyklak, a jednocześnie okłamywał Achisza. Tak mu to przedstawiał, że ten myślał, że Dawid atakuje Izraela. Co prawda to nie byli Filistyni, ale to, w jaki sposób Dawid mu to przedstawił, sprawiało, iż Achisz sądził, iż Dawid rzeczywiście tutaj coraz bardziej brnie w tym konflikcie z Izraelem i stąd czuł się bezpieczniej przy Dawidzie i uważał, że Dawid przez to będzie mu służył, że już w taki konflikt Dawid wejdzie ze swoim ludem, iż będzie jego sługą. A więc Dawid po pierwsze rabował tych ludzi i zabijał dla własnego raczej zysku niż pełnienia woli Bożej, chociaż robiąc to myślę, że mógł tak sobie argumentować, że przecież Pan Bóg to nakazał, tak? Nie jemu co prawda, ale wcześniej Jozuemu i później za czasów sędziów i Saulowi nakazał pewne ludy wytępić, więc Dawid mógł się czuć usprawiedliwiony i po drugie okłamywał swojego dobroczyńcę, tego, którego znalazł schronienie i mieszkanie. Jest to jedna z takich sytuacji w życiu Dawida, gdzie wiele rzeczy zaczyna się mieszać. I nie wiem, co byłoby dalej, gdyby Bóg w swojej łasce nie zainterweniował. Nie wiem, co by było z Dawidem, co by się stało, gdy, jak później w następnym rozdziale widzimy, Achisz wzywa Dawida, żeby walczył przy jego boku przeciwko Saulowi. I Dawid wykazuje swoją gotowość, by to czynić. Nie wiemy, czy tak jak ci książęta filistyńscy obawiali się, obróciłby się przeciwko nim rzeczywiście, czy w tym amoku walczyłby nawet z Saulem. Nie wiem tego. Nie jest jasno powiedziane. Ale Bóg patrzy na to nieposłuszeństwo Dawida. Bóg daje mu jakiś czas pozornego wytchnienia. Daje mu jakiś czas takiego pozornego poczucia bezpieczeństwa. Wszystko się mu udaje, tak? Odnosi sukcesy. Nikt o tym nie wie. Achisz jest nieświadomy rzeczy. Wierzy mu, ufa mu. A więc po ludzku rzecz biorąc, na tym etapie, na jakim tutaj jesteśmy, w tym rozdziale, wydaje się, że plan Dawida po prostu działa. Że mieszka w bezpiecznym miejscu, jest coraz bogatszy. Więcej, w drugiej księdze Kronik czytamy o tym, że ciągną do niego ludzi z Izraela. Przychodzą do niego Beniaminici z rodu Saula. A więc ludzie z Izraela dowiadują się o Dawidzie, dowiadują się, że mieszka w Syklak i oni ściągają do niego, wojownicy do niego ciągną. Jego armia rozrasta się. A więc po ludzku rzecz biorąc, wydaje się, że Dawid odnosi sukces. I często tak jest w naszym życiu. Kiedy się pogubimy, kiedy obierzemy swoje drogi, przez jakiś czas może nam się wydawać, że Pan Bóg nas błogosławi. Wielu ludzi dzisiaj mierzy jakość chrześcijańskiego życia przez zewnętrzny sukces. Jeśli tylko rośniemy, jeśli tylko mamy więcej pieniędzy, jeśli tylko więcej działamy, jeśli tylko więcej coś się dzieje, to z pewnością Boże błogosławieństwo jest nad nami. Zarówno w Kościele, jak i wierzący w swoim osobistym życiu, nazwijmy to pozakościelnym, bardzo często w ten sposób oceniamy jakość naszego życia i sukces. Ale prawda jest taka, że możesz, tak jak Dawid tutaj, być w miejscu, gdzie Bóg cię nie posłał i robić to, do czego Bóg cię nie powołał, i możesz odnosić sukcesy. I wszyscy wokół mogą o tobie dobrze myśleć, tak jak Achisz myślał o Dawidzie, i twoi pobratymcy mogą cię wspierać, a jesteś w miejscu, nad który nadciąga Boży sąd. I Dawid się wkrótce ma o tym przekonać. Kiedy Bóg w swoim miłosierdziu, ale w swej sprawiedliwości uderzy go w taki sposób, że Dawid o mało nie straci życia. Bóg zamierza skorygować Dawida i pokazać mu, że to nie jest jego miejsce i to nie jest droga, którą Dawid ma iść. Jeszcze lata później, kiedy Dawid zechce budować Bogu świątynię, Bóg powie do niego: twoje ręce są pełne krwi i ty mi nie zbudujesz świątyni. I myślę, że głównie te słowa odnoszą się do tego okresu, kiedy Dawid tak wielu ludzi zabił. Czytamy: mężczyzny, kobiety, starców, przelał wiele krwi. Oczywiście to były inne czasy, to była wojna, możemy tu wiele różnych usprawiedliwień szukać. Ale jestem głęboko przekonany, że to, co Dawid tutaj przeżywał, to nie był żaden sukces. Chociaż po ludzku moglibyśmy tak sądzić. I bracie i siostro, jakże ważne jest, abyśmy ty i ja byli w miejscu, w którym prawdziwie Bóg nas błogosławi, a nie żyjemy w jakiejś iluzji Bożego błogosławieństwa, opierając się tylko na tym, co widzą nasze oczy i na tym, co ludzie dzisiaj uważają za sukces. Obyśmy upewniali się naprawdę, że nasza dusza ma się dobrze, że jesteśmy ludźmi, którzy słuchają Boga, jesteśmy przekonani, że jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg chce nas mieć, że żyjemy z dnia na dzień w wierze, w posłuszeństwie, wypełniamy wolę Boga, a nie coś, co nazywamy wypełnianiem woli Boga. I tak sobie to układamy i tak to przedstawiamy, że to tak, taki ma pozór i tak wygląda, ale tak nie jest. Oby Bóg zlitował się nad tymi z nas, którzy okłamują samych siebie i okłamują innych, i uderzył nas, tak jak uderzy Dawida. Oby spalił nasz cyklak, naszą ostoję bezpieczeństwa i nasze poczucie naszego sukcesu. I doprowadził nas do miejsca, gdzie będziemy płakać tak długo, aż nie będziemy mieli łez. I wtedy zwrócimy się do Boga. Bo dopiero wtedy Dawid tak naprawdę zwraca się do Boga. Dzisiaj już nie mamy czasu o tym czytać. Ale myślę, że znacie tą historię. Jeśli nie, to przeczytajcie kolejny rozdział. Na tym chciałbym dzisiaj zakończyć i modlić się razem z wami, aby Bóg zachował nas od życia w iluzji. Od życia w iluzji, że jest z nami dobrze, jeśli jest z nami źle. Jeśli idziemy drogą naszej własnej samowoli, naszego nieposłuszeństwa, a stwarzamy tylko pozory przed braćmi, przed siostrami, może nawet przed sobą samymi, że wszystko jest dobrze. Jest okropne, kiedy chrześcijanie żyją zakłamanym życiem, żyją iluzją, a wiem, że wielu jest takich. I wiem, że nieraz gdzieś otarłem się o to w swoim życiu, gdzie byłem w stanie oszukać samego siebie i stwarzać pozory przed innymi, że wszystko jest dobrze. Ale gdzieś w sercu głęboko wiedziałem, że nie jestem blisko Boga, że nie słucham Boga. Chociaż starałem się, jak tylko mogłem, w jakiś sposób Mu przypodobać, żeby się usprawiedliwić i troszeczkę sobie poprawić samopoczucie duchowe. I dziękuję Bogu za tą łaskę, by to zobaczyć. I modlę się o to, aby jeśli są pośród nas ci, do których dzisiaj to słowo dociera jako słowo wezwania do szczerego spojrzenia w swoje serce i w swoją relację z Bogiem i chodzenie z Bogiem, obyśmy to usłyszeli, obyśmy nie czekali, aż Bóg spali nasz cyklak. Bo Dawid wyszedł z tego cało, mimo że jego żołnierze chcieli go ukamienować, ale obawiam się, że niektórzy już z tego nie wychodzą. Powstańmy do modlitwy. Panie, jakże dobrze jest, kiedy jesteśmy czujni, mamy się na baczności, gdy grzech zbliża się do naszego życia, gdy kusiciel przychodzi ze swoimi obietnicami i rozwiązaniami. My zwracamy się do Ciebie i porównujemy te propozycje z prawdą Twojego słowa i dostrzegamy ich fałsz. Jakże dobrze, kiedy wtedy się zatrzymamy i kiedy wtedy zgromimy wroga i kiedy wtedy odrzucimy te pokuszenia i gdy rozpoznamy w nich zwiedzenie i rozpoznamy w nich oszustwo grzechu i wtedy doświadczymy zbawienia, wtedy doświadczymy wyzwolenia, wtedy odetniemy się od tego grzechu. O ileż trudniej, kiedy zaczniemy się wikłać w naszych knowaniach, kiedy nie konsultując się z Tobą podejmiemy jakieś decyzje i zejdziemy na drogę nieposłuszeństwa, kiedy przyzwyczajimy się do takiego stanu oziębłości naszego serca wobec Ciebie, przyzwyczajimy się do takiego płytkiego, bezdusznego chrześcijaństwa, w którym jest tylko jakaś zewnętrzna forma pobożności, są jakieś gesty, są jakieś słowa, są jakieś działania, które na ludziach może sprawiają wrażenie, ale przez które Ty, Panie, patrzysz i wiesz, że jest to tylko zewnętrzna religijność. Nie ma w tym życia, nie ma w tym miłości, nie ma w tym głębi prawdy. Jakże smutne musi być Twoje serce, kiedy patrzysz na swe dzieci, które w taki sposób Cię traktują i takie marne ofiary Ci składają. Kochany Panie, zachowaj nas przed taką drogą, przed takim chrześcijaństwem, przed taką wiarą, w której oceniamy nasze powodzenie i Twoje zadowolenie tylko po zewnętrznych owocach, tylko po zewnętrznych okolicznościach, a nie jesteśmy w stanie zajrzeć do naszych serc i pozwolić Twemu Duchowi oświecić nas. Proszę, drogi Ojcze, byś w swojej łasce mówił do nas i strzegł nas przed hołubieniem jakiejkolwiek ciemności w naszych sercach, do której nie wpuszczamy Ciebie, do której nie konsultujemy się z Tobą, w której nie szukamy tego, co naprawdę jest Twoją wolą. Wybacz nam, Panie, i pomóż nam przejrzeć na oczy, namaść nasze oczy Twoim balsamem, abyśmy przejrzeli i skrusz i złam nasze serca, abyśmy byli Tobie poddani, abyś prawdziwie rządził w naszym życiu, abyś mógł używać nas i być uwielbionym pośród nas. Prosimy, prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.